Cześć, kończy się rok moich 50. urodzin, a więc kończy się rok spełniania marzeń. I dzisiaj chcę Was zaprosić do spotkania, które jest ostatnim marzeniem tego roku. Otóż spotkania, pięknego spotkania w Giedrzwałdzie, podczas którego rozmawiamy o tym, co to znaczy budować dobre relacje i co to znaczy budować dobre życie, a właściwie jak budować dobre relacje i dzięki temu mieć dobre życie. To spotkanie odbyło się 19 grudnia na sali gimnastycznej, bo też spełniało marzenie kobiet, które chciały, żebyśmy w nim uczestniczyli. Więc będzie też dla Was niespodzianka. Najpierw obejrzycie moją rozmowę z Markiem, a potem będziecie mogli posłuchać nowej aranżacji albo innej aranżacji mojej urodzinowej piosenki. Piosenki o nadziei wykonanej przez wspaniałą artystkę naszą olsztyńską. I bardzo jestem ciekawa tego, jak wam będzie z tym usłyszeniem tego, jak ona to śpiewa. No, czy można sobie wymarzyć piękniejsze podsumowanie 2025 roku? Chyba nie, więc tak sobie myślę, że czasami jest tak, że kiedy mamy dobre relacje i mówimy życiu tak, bo to jest bardzo ważne, tak, dobrze. Kiedy ktoś nas do czegoś zaprasza i mówimy dobrze, zrobię to, to często wydarzają się rzeczy znacznie większe, niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Więc dziękuję Wam też przy okazji za wspólne bycie w tym roku i za to, że słuchacie tego, o czym mówię, że wybieracie to, co mówię i że dajecie się zaprosić do szukania dobra w sobie, w innych i w świecie, który nas otacza. Dobrego słuchania. Zostawcie komentarze. Buziaki dla Was.
To ja może najpierw trochę przewrotnie, zanim co zrobić z tą bliskością, jakby ją mieć, to wydaje mi się, że jest kluczowe, żeby w ogóle zdefiniować, czym jest bliskość, w sensie o co warto się troszczyć i o co warto, nie wiem, czy to jest dobre słowo, możemy to za chwilę skonfrontować, ale zawalczyć.
Przede wszystkim chciałabym zacząć od tego, że jest taki paradoks bliskości, że nas oduczono być blisko. Jest taka piękna piosenka, którą ja ostatnio bardzo lubię, Irminy Wolniak, w którym ona śpiewa: przeglądam się w ludzkich twarzach i przeglądam się w lustrze, choć nie jest ono przyzwyczajone do spojrzenia miłości. I jest coś takiego, że wielu z nas patrzy tak na średnią wieku, że raczej Państwo jesteście po mojej stronie wieku niż po stronie
Prawie cienny, wiesz, to może być nie do końca dobra sytuacja.
jakby tak zgaduję, że więcej jest moich koleżanek niż Twoich kolegów. Za co dziękuję. To faktycznie my byliśmy wychowywani w domach, powiedziałabym, co najmniej szorstkich. Zgodzicie się? Takich, w których miłość była okazywana albo przez jedzenie, albo przez takie troszczenie się o rzeczy zewnętrzne. I to mnie niezmiennie porusza, bo kiedy podczas warsztatów proszę ludzi o to, żeby wypisali sposoby na bliskość, to takie sposoby, które się pojawiają, to pójdę na masaż, zjem coś dobrego, no, ubiorę się ciepło, już nawet wiemy, że tam okryję miękkim kocykiem, wypiję herbatę. Tak kiwacie głowami, więc nie? Czyli jakoś tak mamy i to jest nasz wzorzec i w tym nie ma nic złego. Bardziej tylko chcę pokazać, że zobaczcie, że kiedy ja proszę o to, żebyśmy poszukali strategii, czyli sposobów bycia blisko, to my się chcemy otulić. Tak jakbyśmy chcieli czymś zewnętrznym zrobić taką miękkość dla siebie i wokół siebie. nie? Że to jest takie naturalne dla nas. Natomiast nie mamy takiego wzorca, że bliskość oznacza też ten kawałek emocjonalny. Że to oznacza coś więcej niż tylko fizyczne otulenie, że to oznacza intymność. Intymność, czyli taki kawałek, w którym, bardzo lubię to stwierdzenie z duchowości ignacjańskiej, wszystko, co we mnie jest, ma prawo być. Czyli kiedy ja mówię o bliskości, to mam na myśli taką sytuację, w której odpowiem ci na każde pytanie, które mi zadasz i nie mam lęku, czy moja odpowiedź na twoje pytanie spowoduje, że ty przestaniesz być blisko, czyli czy przestaniesz chcieć być ze mną.
Ja to rozumiem, natomiast też jest taki chyba ważny wątek, ponieważ wielu z nas mogło pojawić się pytanie, że wszystko, pozwalam wszystkiemu w sobie być. To znaczy, że nie mam w sobie jakiegoś powołania do rozwoju albo do zmiany, moglibyśmy nawet powiedzieć w ujęciu chrześcijańskim, do jakiegoś nawrócenia. Czy że bliskość oznacza, że ja przyjmuję wszystko tak, idąc po kolei, w ogóle nie reflektując nad tym, co druga osoba chce mi przynieść? Czy mam prawo jednak jakąś relację, którą buduję w oparciu o bliskość, nie tyle modyfikować, co jakoś prosić, by było choć trochę po mojemu?
Dzisiaj w temacie tego spotkania mamy jak dbać o dobre relacje i o dobre życie. Jest was bardzo dużo, za co mam ogromną wdzięczność, więc sprawdzam. Podnieście ręce, poproszę, żeby podniosły ręce te osoby, które uważają, mają takie wewnętrzne przekonanie i zaufanie, że wszystko, co w was jest, jest dobre. Lasu rąk nie widzę. Taki przerzedzony ten lasek. Okej, już opuśćcie ręce. To jest bardzo ważna rzecz, że pierwsza i podstawowa taka baza do bliskości to jest zaufanie, że życie jest dobre z założenia. Czyli, że jeżeli jest życie, to dlatego, że miłość chciała, żebyśmy byli. Nie ma życia bez miłości. Nie ma takiej możliwości. Tak? Na początku było słowo, a za chwilę będziemy. Z miłości. Życie powstaje z miłości, więc jest dobre, a nawet bardzo dobre. To jest to, co ty lubisz mówić i przywoływać. I teraz zobaczcie. Dziecko rodzi się dobre. Z potencjałem do kochania. Z potencjałem do zaufania. Z potencjałem do autentyczności. I kiedy ja mówię, że wszystko w nas jest dobre i że wszystko, co jest, ma prawo być, to mówię o tym, że wszystkie nasze pragnienia wynikające z chęci życia są dobre. Wszystkie nasze uczucia są dobre, bo uczucie jest informacją o tym, że ja czegoś potrzebuję albo ja czegoś nie mam. I gdybyśmy od małego byli odzwierciedlani w tym dobro, i dostawali akceptację dla tego przeżywania, dla tego życia, które się w nas wydarza, to bylibyśmy, wiecie, jak takie puchate kulki. Bezpieczne puchate kulki, które są ze sobą, się wymieniają bez lęku, niepokoju i napięcia. Ale wszyscy wiemy, że życie tak nie wygląda. I w pewnym momencie, kiedy dziecko zaczyna komunikować swoje potrzeby, różne. Bycia widzianym, fizjologiczne, bliskości i tak dalej. Dorośli, zamiast je odzwierciedlać, czyli mówić, o, widzę, że się złości, bo chciałbyś zabawkę. Widzę, że jest ci smutno, bo wolałbyś się pobawić, zamiast iść spać. Czyli nie chodzi o robienie wszystkiego, co dziecko chce, tylko to widzenie w widzę Cię w Twoim przeżywaniu. Nasze ulubione zdanie, widzę Cię, słyszę Cię, jesteś dla mnie ważny. To my nie mielibyśmy poczucia, że to, co czujemy, jest nieadekwatne, niewłaściwe. To, co często mówią ludzie u mnie na warsztatach, o Jezu, znowu ryczę, albo beczę, jak można, przy ludziach i tak dalej. Natomiast my dostajemy potem bardzo dużo komunikatów, że to, co czujemy i to, co się w nas wydarza, jest w tym momencie niewłaściwe. Czyli jesteśmy dosyć szybko uczeni, co należy, a czego nie należy, żeby otoczenie było zadowolone. Tak? W przedszkolu trzeba być grzecznym. No wiecie, że trzeba być grzecznym, nie? Czyli jakim? Siedzieć cicho, mieć rączki na stole, robić różne rzeczy, których oczekują dorośli. I uwaga, ja nie jestem przeciwniczką socjalizacji, żeby było jasne. Ale chodzi o to, że zaczynamy dosyć szybko, a nawet powiedziałabym bardzo szybko, być wkładani w ramy. I to jest ten moment, w którym my się uczymy, że pewne nasze zachowania są przyjmowane, a pewne zachowania są nieprzyjmowane. I dzisiaj dostałam pięknego maila. W ogóle bardzo Państwu dziękuję za wszystkie maile. Naprawdę czytam sama wszystkie maile, które do mnie piszecie, więc nie piszcie. Proszę przekazać Pani Agnieszce. Naprawdę czytam. Nie na wszystkie odpisuję. Również wszystkie książki dla Was podpisuję i pakuję. I ktoś dzisiaj pięknie napisał, ponieważ macie zakładkę, na której jest moje ulubione słowo rozkwitaj. To słowo przez wiele lat mówił mój bardzo serdeczny znajomy. I kiedy on na początku zaczął to do mnie mówić, to ono mnie wprowadzało w pewnego rodzaju zakłopotanie. On jeszcze używa mojego ulubionego zwrotu mojego imienia i zawsze mówił: Agnes, pamiętaj, rozkwitaj. Na początku się troszkę obrażałam. Jestem się, ale co, jakby coś nie tak? Facet ci mówi, rozkwitaj. Potem, czyli mam coś do zrobienia. I dzisiaj ktoś napisał maila, że w słowie rozkwitaj jest, wiecie, jakie słowo ukryte? Witaj. Rozkwitaj. Czyli bądź w życiu. Rozwijaj życie, które jest w tobie. I to jest to, do czego my jesteśmy powołani, że dobro jest we mnie złożone, ale ja codziennie podejmuję decyzję, czy ja mówię życiu witaj, czy ja sobie mówię dzień dobry, cieszę się, że jesteś.
Przed chwilą powiedziałaś, że bardzo często za szybko jesteśmy wtrącani w ramy. I o ramach piszesz w jednym ze swoich opowiadań w książce W poszukiwaniu siebie. To jest bardzo wyjątkowe opowiadanie. I tam całą tą książkę konstruujesz wokół 13 wykładników zdrowia psychicznego. Czyli takich 13 wskazówek, które mogą powiedzieć mi, że zdrowo żyję. I chciałbym Cię zapytać, od czego w sobie zacząć poszukiwanie tego zdrowia psychicznego, wewnętrznego, żeby później można wyjść z tym zdrowiem do budowania relacji z drugim człowiekiem?
Tak, to pierwsza rzecz to by było właśnie to, żeby... lubię to mówić o odkrywaniu swojej historii. Czyli powiem, że byłam bardzo poruszona tym wykonaniem piosenki. Dzisiaj za to bardzo dziękuję. I zawsze to się zdarzyło drugi raz. I drugi raz, jak tak stoję, to sobie myślę, co usłyszę. Że każdy z nas będzie nadawał inną aranżację tym samym słowom. I że ona, gdyby każdy z was ją zaśpiewał, pewnie by brzmiała inaczej. I teraz zgaduję, że część ma w głowach, ale przyjemnie umiem śpiewać. Nie? A ja tylko mówię inaczej. I to jest pierwsza rzecz, od której warto zacząć budowanie zdrowia psychicznego. Wszyscy mamy inaczej. I to nie znaczy, że lepiej lub gorzej. po prostu inaczej. Ona ćwiczy, jest artystką. To jest bardzo ciężka praca, naprawdę, jeśli mi uwierzyć. I teraz nas nauczono porównywania, że tylko jacyś jesteśmy właściwi. A podstawa relacji ze sobą i z innymi, podstawa bliskości, to jest zgoda na swoją autentyczność w swoim wydaniu. Myśmy byli wczoraj w Broku i była taka historia, która nam się różne rzeczy nam przydarzają. No wiecie, jest 17, jest ciemno, przyjeżdża 160 osób z całej Polski, zaczynamy kiermasz i gaśnie światło w całym ośrodku. Nie ma światła, dyrektor zaczyna nerwowo biegać, szukać rozwiązań i tak dalej. My zapalamy świeczki i mówimy, będzie nastrojowo. Z czego wynika niepokój w takiej sytuacji? Z lęku, co ludzie powiedzą. No co mają powiedzieć? Prądu nie ma. Wiecie, że my mamy naprawdę duży luz, mieliśmy duży luz, świeczki porozstawialiśmy, po prostu będziemy po ciemku rozmawiać, bez mikrofonu, no było mniej osób. Tutaj też byśmy pewnie jakoś dali radę. I teraz, jeżeli mamy lęk przed tym, co ludzie powiedzą, to tak naprawdę w tym lęku jest ukryty inny lęk. Będą niezadowoleni. Ale tam jest jeszcze jeden lęk. Oddychajcie. Jaki? Więcej nie przyjdą. To jest podstawa. My się nie boimy niezadowolenia ludzi. My się boimy tego, że ktoś już więcej do nas nie przyjdzie. I to jest, wiecie, historyjka, nie? Ale to jest historyjka o naszym życiu. I wiecie, co się niezwykłego wydarzyło? Że jak się potem pojawiło światło, to wszyscy byli już niezadowoleni. O, za ostro. A przywykliśmy już jakoś do tej intymności, ale przepiękna historia nam się potem z tego urodziła i ludzie sami zaczęli to mówić. Po co nam światło? Poszukajmy światła w sobie. Że kiedy czegoś nam zaczyna brakować, to możemy mówić, jestem niezadowolony, to są rzeczy zewnętrzne, a możemy pójść do siebie, do swoich zasobów. Co możemy z tym zrobić? Czego mogę poszukać w sobie? I to jest cały czas będę wracać, bo to nic nowego nie powiem. Naprawdę chodzi tylko o to, że jeżeli chcemy być blisko z innymi, potrzebujemy najpierw być blisko dobra, które jest w nas. I tutaj też nic nie powiem odkrywczego. Potrzebujemy lubić być w najważniejszym domu, w którym mieszkamy, czyli w domu swojego ciała. Póki nie zaczniesz lubić wszystkiego w sobie, większość kobiet, więc drogie panie, i dłonie, i stopy, i włosy, i naprawdę wszystko jest tak, jak miało być. Póki tego nie polubisz, cały czas będziesz w lęku, że inni nie będą tego lubili. Bo największymi wrogami nas samych jesteśmy my w swojej głowie.
Otworzyłaś przed chwilą taki wątek trudności wejścia w bliskość. To przede wszystkim nasz wewnętrzny lęk. Ale czy oprócz tego mamy jeszcze jakieś rzeczywistości w sobie, albo być może w świecie zewnętrznym, który nas otacza, które powodują, że jest nam jakoś trudniej być blisko z drugim człowiekiem?
Tak mi zadajesz pytanie, to może ja cię zapytam, jak myślisz?
W moich kompetencjach się mówię.
Jakie mamy zewnętrzne? Na pewno jest też tak, że to jest to, co piszemy w drodze światła i relacji, że to, co nam utrudnia bardzo kontakt z bliskością, to, że wydajemy oceny. słuchajcie. Wszyscy oceniamy. Nie ma osoby, która by nie oceniała, bo tak jest skonstruowany nasz mózg, nie? Chodzi o to, że ewolucyjnie jesteśmy nastawieni na to, żeby sprawdzać zagrożenie, brak zagrożenia, zagrożenie, brak zagrożenia. Tylko że im gorzej myślisz o sobie, tym bardziej świat wokół ciebie wydaje się być zagrażający. Co musisz z tym zrobić? Musisz sobie jakoś poradzić z tym zagrożeniem i powiedzieć coś negatywnego o tej innej osobie. Okay? I to jest coś, co nam bardzo utrudnia bycie w kontakcie, bo jeżeli ja jestem teraz z tobą i my porozmawiamy o niej, jaka ona jest beznadziejna, nie? To ja automatycznie dostaję informację, że ty za chwilę z kimś innym możesz tak samo porozmawiać o mnie. My sobie tą krytyką, ocenami, no co tu dużo mówić, obmawianiem innych, mówieniem źle o innych, bardzo zabieramy dywanik bezpieczeństwa. Sami to sobie robimy, ludzie nie muszą nam tego robić, bo nam jest bardzo trudno być ze sobą w takiej przestrzeni mówienia tylko o dobrym. Że to bycie w dobrym jest bardzo trudne. Ja was chcę zaprosić potem, jak będziecie stali w kolejce, albo jak tu jeszcze chwilę zostaniecie, żeby powiedzieć sobie nawzajem, chcę ci powiedzieć o tym, co dobrego w sobie lubię. Wczoraj poprosiłam o to ludzi i kiedy podchodziłam, mówiłam, powiedziałaś coś? Nie, bo to trudne. Czemu? Bo boję się, że inni tak nie myślą. Zobaczcie, jaka jest pułapka. Dostajemy bardzo dużo negatywnych ocen, dostajemy bardzo dużo krytyki, potem mamy ten język krytyki na innych i kiedy mamy powiedzieć coś dobrego o sobie, nie mamy zaufania, że to zostanie przyjęte. Zgodzicie się? Bo będzie to źle odebrane. Jak można mówić o sobie dobrze? I byłoby cudownie, gdybyśmy przynajmniej przez święta, a najlepiej już tak generalnie życiowo, mówili o ludziach tylko dobrze albo wcale. Czyli jeśli o kimś nie mówisz nic, to być może nie masz nic dobrego o nim do powiedzenia. To też jest okej. Okay. Ale moglibyśmy się umówić na takie hasło, na przykład. Co tam u Zosi? Nie mam nic do powiedzenia. Okej. Okay. To może o Kasi. Ja też nie mam nic do powiedzenia. Ilu rozmów byśmy nie odbyli, prawda? Ale a propos piosenki, to wam troszkę zespoileruję, że szef ośrodka w Broku jest heavy metalowcem? Metalowcem, no? Gra na gitarze, no, śpiewa piosenki. No i ostatnio widział mi tak, napisz jakiś tekst, to ci napiszę muzykę. Napisałam. Oczywiście pod heavy metal napisałam, żeby było jasne. Ale troszkę to złagodziliśmy aranżacją. Ale jest tam taki tekst, który jest dla mnie bardzo ważny. Mianowicie ludzie rzucają we mnie słowa jak kamienie, bo sama im na to pozwala. Że kiedy ja myślę sobie o tym, po co ja piszę, to mam dwa takie cele. Dzisiaj Piotr powiedział mi, podszedł do mnie i powiedział mi, że jedno z moich marzeń, dlaczego piszę książki, się spełniło, bo mówi, zacząłem czytać i wróciłem na terapię, więc bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że większość z Państwa, która przeczyta, wróci albo podejmie decyzję o terapii, albo uzna, że Wasza terapia była sensowna. Ale druga rzecz, żebyśmy zaczęli brać odpowiedzialność za słowa. Bo my słowami siebie krzywdzimy. Zobaczcie, jesteśmy tuż przed świętami, w wyjątkowym miejscu i jest to ciągle poruszające, że wielu z nas boi się, albo nie ma ochoty, albo jak to się mówi na Śląsku, ma jakiś trud Polsce się mówi, ma trudność z pojechaniem na święta, nie? Dlaczego? Dlatego, że boimy się słów. Albo braku słów, też tak może być, nie? Ale boimy się, że znowu oberwiemy słowami. A teraz chodzi o to, żebyśmy mówili tylko takie słowa, które będą w drugiej osobie dały takie zapewnienie, że warto rozkwitać, nie? Czyli, że ja Cię widzę w dobru, które się w Tobie wydarzy.
Sobie myślę, który wątek pociągnąć dalej, ale mnie bardzo zawsze fascynuje ten element naukowy, więc za chwilę wrócimy do tego, jak nasz mózg nie tyle tylko może nam przeszkadzać w budowaniu relacji, ale jak nam może pomagać, to za chwilę. Ale najpierw mówiłaś właśnie, że te oceny, one są w nas nieraz takie trochę instynktowne. Nie? Bezpieczny, niebezpieczny. Można by pomyśleć, że to jest taka sprawa kierowania się trochę emocjami. Kiedyś, jak się jeszcze oglądało telewizję, to były takie reklamy Serce i Rozum, znanej takiej telefonii komórkowej. I zawsze pojawiał się przy okazji tych reklam taki dylemat, kogo słuchać? Serca czy rozumu? Serce czy rozumu? Budując bliskie relacje z drugim człowiekiem, kogo słuchać? Serca czy rozumu?
Kto uważa, że serce, ręka w górę? Kto rozumu? Jednego i drugiego, one się nie dogadują często. To było fajne. To ja zacznę od, no co tu dużo mówić, miłości mojego życia, czyli od Krzysztofa Grzywocza, księdza Krzysztofa Grzywocza i jego książki Twarze i imiona. I Krzysztof tam pisze taką piękną rzecz, że kiedy serce jest puste, to widzi wokół siebie tylko i wyłącznie pustkę. To by było łatwe powiedzieć, słuchaj serce. I to by było super, gdybyśmy tam chcieli pójść, ale pod warunkiem, że moje serce jest bogate w zaufanie do siebie, do ciebie i do relacji, którą tworzymy, i do świata. Więc to, co jest ważne, to to, że my teraz podjęliśmy taki temat właśnie uczuć nieprzyjemnych i zobaczcie, jak się rodzą uczucia. Pewnie Państwo wiecie, ja tylko przypomnę. Uczucie zaczyna się w głowie, nie w sercu i nie w ciele. Ponieważ uczucie jest odpowiedzią, którą mój mózg przetwarza na sytuację, która się wydarzy. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli wzrastaliśmy w bezpiecznej więzi i mamy zaufanie, że świat jest bezpieczny, że zasługujemy na opiekę, że miłość się nam należy, że jesteśmy fajni po prostu i że ludzie nas lubią, to wchodząc w nowe środowisko, w nową sytuację, my nie mamy lęku. To wchodzimy i mówimy, och, jakież to będzie wspaniałe spotkanie, czym my się dzisiaj ubogacimy, prawda? Macie tak? Co my mamy dobrego do dania, czym my się tu wymienimy i tak dalej. Mam zaufanie. Ale mało, albo inaczej, niewielu z nas miało taką bezpieczną więź. My najczęściej mieliśmy więzi, w których trzeba było zasłużyć, albo uwaga, to jest bardzo przejmujące, to ostatnio bardzo wielu pacjentów to mówi, szłam do domu i się zastanawiałem, za co będzie. Dzięki. Mi nie wolno używać tych słów. Lanie na przykład, nie? Albo z czego będą niezadowoleni, albo o co będzie draka. I teraz zobaczcie. Jeżeli ja mam bezpieczną więź, a mam bezpieczną więź z Tobą, mam bezpieczną więź z Grzegorzem, u którego byliśmy, z ludźmi, którzy przyjechali, to co nam robi brak światła? Nic. Ale gdybym ja nie miała bezpiecznej więzi, gdybym sobie pomyślała, o Boże, teraz będziesz zły, że tam pojechaliśmy, a jak będziesz zły, to nie wiadomo, co zrobisz i tak dalej, to ja mam wtedy niepokój. Czyli uczucie, które pojawia się we mnie, jest pochodną trzech rzeczy. Pierwsza, myślenie o sobie. Czyli ja, jeżeli ja myślę o sobie dobrze i ja mam zaufanie do siebie, no to ja wiem, że Państwo tu przyszliście, no i wybaczycie nam, że nie ma światła, czyli nie ma czegokolwiek. Jeżeli ja mam bezpieczną więź, dobrze myślę o sobie, dobrze myślę o relacji, bo mam to sprawdzone, też nic złego się nie dzieje. I jeśli ja jestem w dobrym stanie fizycznym, psychicznym w danym momencie, nie pojawia się we mnie nieprzyjemne uczucie. Natomiast jeśli my mamy zapisane w ciele, jak popełnię błąd, to jest karma. Jak coś zrobię nie tak, to wiadomo, że będzie źle. To my reagujemy lękiem, napięciem, niepokojem, obawą, czasami smutkiem na sytuację, która obiektywnie nie jest powodem do żadnego niepokoju. Państwo czasami mówicie, stresuje się, nie? Stresuje się wystąpieniem, stresuje się pójściem gdzieś tam. Co jest źródłem stresu? Albo brak zaufania do siebie, albo do tego, że ci ludzie dobrze mnie przyjmą. W związku z tym głowa, nie? Głowa zaczyna, głowa tworzy nam, myśli tworzą nam uczucia. Uczucia powodują, że zachowujemy się w określony sposób. W związku z tym powrót do głowy pozwala uczyć serce spokoju.
To wrócę teraz do pierwszej części tego pytania, bo no nie da się odzapomnieć tych historii, które były dla nas raniące, krzywdzące. Więc mam takie pytanie, jak w ogóle możemy sobie z tym poradzić? Z tą historią, która jest wewnątrz nas, nie? Czy to jest tak, że już będę to pamiętać do końca i już zawsze do końca będę tak samo reagować? Czy jest w sobie, czy mamy w sobie jakąś zdolność, czy nasz mózg ma jakąś zdolność do przemiany tych utartych schematów, w których już jesteśmy od wielu, wielu, wielu nieraz lat?
To kilka pytań jest jakby w tym jednym pytaniu. Pierwsza rzecz jest taka, żeby sobie uświadomić schemat. Ponieważ absolutnie wszyscy jesteśmy więźniami schematów, inaczej to nazywamy wzorców. Czyli wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że robimy razem jakiś ważny projekt i czegoś nie dopilnowaliście. I będzie nas to kosztowało, powiedzmy 10 tysięcy złotych. Stracimy dychę. Nie dopilnowaliście i na dodatek mi tego nie powiedzieliście. Jak myślicie, jak zareaguję na to? Jest takie oczekiwanie od psychoterapeuty, że jak lilia na tafli jeziora. Zapewniam, że nie. Proszę. Więc wyobraźmy sobie, że ja jednak reaguję z denerwowaniem. Jestem bardzo, ale to bardzo niezadowolona z tego, że tak się wydarzyło. Jest reakcja. I teraz, to co można zrobić, to pierwsza rzecz, pomyśleć sobie, jakie kłamstwo mam teraz w głowie na temat naszej relacji. Ok? Czyli co myślę, jaka pierwsza myśl mi przychodzi do głowy, kiedy popełniam błąd? Popełniliście błąd, straciliśmy dużo pieniędzy. Na dodatek postanowiliście mi o tym nie powiedzieć, ja to odkryłem. Głównym źródłem lęku będzie to kłamstwo pod tytułem porzucisz mnie. To jest niewybaczalne. Na pewno nie będziesz chciała ze mną gadać. Zgadza się? Mogą być takie pomysły w głowie? Co należy wtedy zrobić? Zadać pytanie. Podstawa budowania dobrego życia i dobrych i zdrowych relacji to zadać pytanie, co ty teraz myślisz? Mnie zapytajcie, drugą osobę zapytajcie. Co ty teraz myślisz na temat mnie i naszej relacji? Bo jak zostaniecie w swojej głowie i w swoim lęku, to przegracie. Dramat, który się wtedy w głowie rozegra, zabierze was z życia i zabierze was z relacji. Bo to są te historie, w których wy mówicie, ja wiem, co on powie, jak ja powiem i tak dalej, więc co my wtedy robimy? Wycofujemy się z życia. Wycofujemy się z relacji. Pierwsza rzecz to jest zadaj pytanie. Wiele osób w takiej sytuacji mówi, no pytam, ale nie wierzę w to, co on odpowiada. Zgadza się? Ktoś was zapewnia, złoszczę się na to, co zrobiłeś, zrobiłaś, ale nadal cię kocham. To nic nie zmienia w relacji. Pozwól mi się złościć na zachowanie. I to jest ten moment, w którym oddzielamy zachowanie od relacji. A ty nie wierzysz. Co trzeba zrobić drugiego? Musicie sami sobie znaleźć zdanie, które musiałaby wypowiedzieć ta osoba, żeby zdjąć wasz lęk. Czyli to jest to, co ja nazywam znajdź swoje przeciwzaklęcie. Ja wtedy pytam, co mogę ci powiedzieć, w jaki sposób mogę cię zapewnić, że jestem i żebyś przez to przestała czuć lęk. Musicie znać swoje hasło do komputera, tak mogę się powiedzieć? Można by było powiedzieć. Proszę?
Jakiś klucz.
Jakiś klucz, o, jakiś klucz, tak. I wtedy można by było powiedzieć, o, to jest fajny klucz, metafora klucza, nie? Jaki jest klucz do ogrodu mojego serca, w którym ja już się zamknęłam z lęku? Bo ja cię mogę zapewnić moimi słowami. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Ja ci będę mówić o tym, co mi działa. To jest kluczowe. Ja ci powiem o tym, co ja bym chciała usłyszeć. Ale tylko ty mi możesz powiedzieć, co ja mam zrobić. I to jest taki bardzo ważny moment w relacji wzięcia odpowiedzialności za siebie i za relację. To się bardzo często zdarza w małżeństwach. Kiedy mąż mówi do żony, przepraszam panie, ale jakby będę jakby tutaj po tej stronie jednak, to powiedz mi, co mam zrobić. I większość kobiet w tym kraju mówi, dowiedz się, albo jakbyś mnie kochał. Świetnie zdajecie test. No ale to jest droga do samotności, a nie do bezpiecznej relacji. Bo jakby wiedział, to by powiedział widok, no. A to też działa w drugą stronę. W naszych przyjaźniach kobiecych. Powiedz mi, co mam zrobić. Wiecie, to trzeba niezwykle takiego dostrojonego serca i takiego nakarmionego serca, żeby zgadywać, żeby rezonować. Że to musi być bardzo duże bogactwo we mnie, żebym ja w sytuacji trudności naszej relacji jeszcze zgadła, co ja mam zrobić albo powiedzieć. I chcę tutaj jakoś bardzo wyraźnie wam to powiedzieć, zwłaszcza znowu w okresie przedświątecznym, że to jest uczciwość wobec relacji i na tym polega miłość, że ja naprawdę ci powiem, jaki jest mój klucz. Bo ja chcę ci dać dostęp do siebie. Bo tylko ja mogę otworzyć tę klamkę od środka. To jest to opowiadanie Ogrodnik z najnowszej książki, kiedy ogrodnik postanawia zostać w swoim ogrodzie, a ludzie nawet nie wiedzą, że są drzwi. I my to sobie bardzo często robimy. Że uciekamy do naszej głowy, tworzymy tam czarne scenariusze, druga osoba nawet nie wie, że je stworzyliśmy. To jest taka dykteryjka, którą opowiadam. Kiedyś moja przyjaciółka zadzwoniła do mnie, już teraz mnie nie jeżdżę, ale kiedyś bardzo dużo jeździłam po Polsce i mówi: posłuchaj, ja od 2 tygodni jestem na ciebie obrażona. Ja mówię: nie zauważyłam. No mówi: no właśnie. Ja mówię: ale dzwonisz mi to powiedzieć? Ona mówi: no tak, bo tak sobie pomyślałam, że chyba nie zauważysz. A ja mierzyłam swoją miarą, wiecie, no czasami mam tak dużo różnych rzeczy, że sobie myślałam: nie dzwoni, pewnie jest zajęta, bo jak wrócę tam z wojarzy, to się po prostu spotkałam, nie? No mówię: 2 tygodnie jestem na ciebie obrażona. A świetnie, że mi mówisz. I teraz, ja nie mam w repertuarze swoich zachowań obrażania się. Ja bym pękła jak purchawka, po prostu bym się miała obrazić. Czasami Marka tak straszy, że mówię, że nie będę się do niego odzywać. No dobrze, 15 minut, albo zobaczymy, czy jeden dzień wytrzymasz. No nie wytrzymam, po prostu nie wytrzymam. Szanuję jakoś ludzi, którzy potrafią, ale to jest dla mnie za trudne. Więc wiecie, ponieważ ja się nie obrażam, to ja nie miałam tego schematu, że ona znikając się obraziła. Ale może być odwrotnie. Ktoś, kto wyrósł w domu, w którym się obrażano, w sytuacji, kiedy ktoś jeden dzień nie odbiera i nie odzwania, może już mieć to szaleństwo, że ty już jakby nie jesteś w relacji, że stało się coś złego, że się obraziłeś i tak dalej. Dlatego ważne jest to pytanie, czyli mamy tak: zapytaj, podaj instrukcję obsługi siebie. I to jest wtedy bardzo bezpieczne, bo to jest bardzo bezpieczna więź, kiedy ktoś mi mówi, co ma zrobić, kiedy ja się zdenerwuję, albo kiedy mi będzie trudno i tak dalej. I trzecia rzecz, bardzo ważna, bo Marek tutaj pyta o pracę z mózgiem. Państwo pewnie wiecie, a propos neurobiologii. Buduj nowe połączenia w mózgu w czasie, kiedy jest dobrze. Co to znaczy? To znaczy, pytaj wszystkich, nie tylko bliskich, ale pytaj wszystkich o to, co dobrego widzą w tobie, za co cię cenią, co dobrego wnosisz w ich życie. Pytaj o wdzięczność, pytaj o uznanie. Zauważam w relacjach, zresztą to też widzieliśmy na Camino, bardzo wam dziękuję, bo wiele osób dzisiaj mówiło o Camino, że to było dla was ważne. Jak znowu pójdziemy, to znowu będziemy robili rolki, więc obiecuję. Mianowicie to, co odkryliśmy na Camino, że kiedy wyrażamy sobie wdzięczność i zauważamy dobro w sobie, to nie ma miejsca na małostkowość. Wiecie, to, że ktoś rzucił buty nie tam, gdzie trzeba, albo nie sprzątnął po kolacji, nie ma tematu, bo widzimy tak dużo dobra, że ten kawałek jesteśmy w stanie odpuścić. Natomiast jeżeli nie dajemy dobra, czyli nie rozbudowujemy tej części mózgu pod tytułem: jest dobrze, ludzie mnie kochają, cenią, jestem ważny, widzialny, wartościowy, to w sytuacji napięcia mózg sięgnie po to, co do niego włożyliśmy. Dlatego ja zapytałam o ten klucz do komputera, ponieważ mózg działa jak komputer. I pod tym względem jest to nasza słabość. Czyli wyjmiesz z niego tylko to, co do niego włożone. Komputer sam nic nie wymyśli. Jest w stanie wypluć tylko ten program, który ma tam zapakowany. Musimy mu włożyć nowy program. I to, co mówisz, nie? Że stare programy będą, one w nas zawsze będą, one w sytuacjach lęku i stresu będą nam wybijały, ale jeśli masz nowy program pod tytułem: aha, przecież on mnie zapewniał, że nawet jeśli popełnię błąd, to nie zabiera nic w relacji, to mogę sięgnąć po ten program. I uwaga, bardzo ważna rzecz. Chciałabym was zaprosić do tego, żebyście w tym proszeniu byli jak dzieci. Albo jak koty. Ale koty są małomówne. Dzieci raczej mówią: jak dziecko czyni, ale zapewnij mnie jeszcze raz. Ale jeszcze raz. Ale jeszcze raz. I jeszcze raz. Nie? Bo to jest o tym, że dziecko, tak jakbyście jak dziecko zadawali pytanie, a dlaczego? A dlaczego? A dlaczego? Nie? Tylko mieli swoją taśmę. A to jeszcze raz mi powiedz. A to jeszcze raz mi zapewni, że jestem ważna, widziana, wartościowa. W czym mnie kochasz? Dlaczego mnie kochasz? Co we mnie lubisz? My o tym potem zapominamy, kiedy jesteśmy w dobrej relacji i zapominamy, że o dobro trzeba się troszczyć. No to potem już przestaje być dobrze.
Żeby jakoś spróbować domknąć ten, jeden dłuższy wątek, to zrobię takie podsumowanie, to sprawdź, czy dobrze myślę. Czyli właśnie po to jest nam potrzebna świadomość siebie, swoich zasobów, talentów, tego wszystkiego, co jest jakąś moją historią, tą dobrą, błogosławioną, ale także i tą trudną, którą sobie noszę. Właśnie po to, żeby zrozumieć, co jest tą moją wewnętrzną instrukcją mojej obsługi, by móc później z jednej strony mieć co, a z drugiej strony, znając swoje zasoby, mieć siłę do tego, żeby tą instrukcję przekazać drugiej osobie, by dopiero wtedy mógł zacząć budować prawdziwą, głęboką bliskość. I w związku z tym mam takie pytanie, ponieważ wczoraj też, i chyba tobie ostatecznie tego nie mówiłem, ale miałem taką bardzo przejmującą rozmowę o tym, co zrobić w momencie, kiedy jestem już w jakiejś relacji, którą nazywamy jakąś bliskością, a w której mam takie przekonanie, że już jakieś granice zostały przekroczone. Nie mogę tego, nie potrafię tego nazwać w jakiś bardzo jasny sposób, ale jakoś intuicja mi to podpowiada, wewnętrznie czuję się nieswojo, więc chciałbym cię zapytać o to, jak właśnie co to są moje wewnętrzne granice, też z drugiej strony jak o nie zadbać i też jak zakomunikować, kiedy zostały już, albo wydaje mi się, że zostały przekroczone.
Pan zapyta i jest 5 pytań w jednym, więc bardzo rozwojowe. Praca z Markiem jest mega rozwojowa, dziękuję. Bo tam jest kilka wątków. Pierwszy, na którym bym się chciała zatrzymać, używasz mojego ukochanego słowa błogosławieństwo. Czyli w ogóle ja mam wrażenie, że my mamy w sobie więcej zapisanych przekleństw niż błogosławieństw. Nie garb się. Nie siedź tyle przy komputerze, jak będziesz taka, to nikt cię nie będzie chciał i tak dalej, i tak dalej. Państwo to słyszeliście pewnie u sąsiadów, nie? Czyli zamiast tego chcę podziękować, nie? Błogosławieństwo, czyli właśnie to zostawianie tej osoby z tak zwanym dobrym słowem. To tak jeszcze na tym się chciałam zatrzymać. Natomiast powiedziałeś, ty już dałeś odpowiedź, ja teraz ja ją tylko spłytuję, bo powiedziałeś, jeśli czuję się nieswojo, to jest bardzo ważna informacja dla nas. Nieswojo, czyli mój organizm, moje ciało podpowiada mi, że to nie jest moje. I to jest taki moment, w którym my dokonujemy często dramatycznych wyborów. Czy zostanę przy swoim i powiem, nie podoba mi się to, czy zostanę przy twoim, żebyś ty była zadowolona i się na to zgodzę. Stawianie granic zaczyna się od tego, że ja wiem, czego chcę i czego nie chcę. Państwo czasami do mnie podchodzicie i pytacie, czy możecie się przytulić. I niektórzy naprawdę pytają, a niektórzy tak pytają, powiedzą, że pewnie się przytulę, bo ludzie się generalnie przytulają. Ja to rozumiem. Tylko jak jest 500 osób, to ja jednak potrzebuję powiedzieć nie. Zdjęcie tak. Podpis w książce tak. Natomiast to nie. I to jest taki moment, w którym ja wybieram między moim, swoim, a waszym pragnieniem. Ja je rozumiem, naprawdę. Jest mi ono bardzo bliskie. I to jest to nie swoją, jest już ważną informacją dla nas. Ale my nie chcemy pójść za swoim, bo się boimy, że przesadzamy. Bo nasze uczucia kiedyś były bagatelizowane. Wrócę do świąt w niektórych domach pod tytułem daj buziaka wujkowi. Co wujkowi? Tylko, że wujek już tam po jakby czwartym kieliszku przyszedł, nie? No bo no, różne tam mogą być historie z tym wujkiem, mogę go lubić albo nie lubić. Albo no powiedz babci, że się cieszysz z prezentu. A mi się nie podoba, ale nie rób przykrości, babci. Zjedz pieroszko. Pięknie o tym mówi Zbyszek Recko, który mówi: nauczeni łykania tego, co nam się wciska, potem w dorosłym życiu mamy ściśnięte nasze wewnętrzne dziecko i nie wiemy, co moje, co czyjeś. Więc, kiedy już jesteśmy w relacji i czujemy, że ktoś... No właśnie, bo to jest ciekawy wątek, bo kiedy ktoś przekracza nasze granice, tak się zastanawiam, czy... Bo nie znajduję takiej sytuacji, my się bardzo wiele lat znamy. Żeby była taka sytuacja, kiedy ja bym musiała ci dać informację, że jakieś granice zostały przekroczone. Nie. Dlaczego? Dlatego, że ty doskonale znasz moje granice. I w drugą stronę, tak? Czyli kiedy my mówimy, czego chcę i czego nie chcę, to druga osoba wie, gdzie ma się zatrzymać. Kropka. Ale jeżeli nie mówimy, tak? To ktoś nawet nie wie, że narusza. I my postanawiamy, a mama mówiła, że lepiej przemilczeć. Albo czasami trzeba przymknąć oko, albo czasami trzeba być miłym, nie? To druga osoba też nie wie, że naruszyła. No i potem mamy sytuację, kiedy jesteśmy w relacji i ktoś nie wie. Więc, żeby nie dojść do sytuacji, w której jesteśmy w momencie, kiedy musimy powiedzieć, że granica została przekroczona, najpierw mówimy, czego chcę, czego nie chcę, czyli dajemy instrukcję obsługi siebie. Ja lubię tak, tego nie lubię, to mi sprawia przyjemność, tamto mi nie sprawia przyjemności. Czemu tego nie robimy? Bo się boimy czego? Brawo. No jesteśmy w punkcie wyjścia, choć już właściwie kończymy spotkanie, prawie, że niemalże, nie? Czyli boję się oceny i boję się odrzucenia, że jak będę sobą i będę autentyczna, to Państwu się to znowu nie spodoba. Ok? No to zaczynamy być ciastoliną. No to tam się troszkę zgodzę. Przymknę oko, nie powiem i tak dalej, i tak dalej. Bardzo bym Was chciała zaprosić do tego, żebyście chcieli mówić. I sprawdzaj, czy na pewno się to nie spodoba, czy może się okazać, że większość powie: świetnie, też chciałam to powiedzieć, ale nie miałam odwagi. Albo super, że to mówisz. To było niezwykłe, jak Iza do mnie napisała a propos tego wykładu. No dobrze, no trzeba było czekać pół roku. Ale co to jest pół roku na litość boską? Niektórzy czekają 8 lat na terapię i się nie doczekają, bo przecież już w międzyczasie pójdą 10 dni na terapię, ale Iza mi powiedziała, że napisała z niedowierzaniem, że to się w ogóle wydarzy. Ile macie takich sytuacji? A to było moje marzenie. Rozumiecie, nie? Jaki mamy paradoks. Czyli gdyby nie napisała, gdyby została w swojej głowie i w swojej myśli, ach, to się pewnie nie wydarzy, nie spotkalibyśmy się tutaj. A Państwo przepięknie na to odpowiedzieliście. I teraz chodzi o to, żeby przestać być zakładnikiem swojej głowy. Sprawdź, najwyżej ci ktoś powie nie. Albo powie za rok, za dwa, za pięć. Ale wypowiedz słowo. I wracając do Zachariasza, nie? Jak nie wierzysz w swoje marzenie i go nie wypowiesz, to nie dostaniesz i milczenie potem cię zabierze.
Już jesteśmy w marzeniach w kontekście bliskości, to chciałbym cię też zapytać, jakie jest twoje osobiste zdanie na temat ilości bliskości, którą możemy mieć w swoim życiu. To znaczy o ilość relacji, którą też z takiego biologicznego punktu widzenia jesteśmy w stanie mieć z drugim człowiekiem, bo to się bardzo radykalnie zmieniło na przestrzeni naszej generacji. Zauważ, że uznajemy za wspólną generację.
Tak? Milutki, naprawdę.
Rzeczywistość szybkiej wymiany informacji i kontaktu z wieloma osobami przez różne media społecznościowe powoduje wielką zmianę w naszej konstrukcji mózgu i w ogóle tego, w jaki sposób funkcjonujemy. I często możemy mieć w sobie, ja przynajmniej przez jakiś czas też sobie miałem takie marzenie, by mieć bardzo dużo bliskich relacji, żeby mieć takie przekonanie, że wiele ludzi jest mi bliskich. Czy to jest konieczne? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Ile dobrze mieć przyjaciół? Ile dobrze mieć bliskich ludzi wokół siebie?
Co jest najważniejszym językiem miłości? Czas. Czyli ponieważ jesteśmy w Gieczwałdzie i zaczęliśmy od Ewangelii, to też dobrze byłoby tym kończyć. Jeżeli mamy zaufanie, że imię Boga jest jestem, to tam nie ma byłem wczoraj i będę jutro. Zdzwońmy się jutro. Ja dzisiaj jestem. Miłość jest dzisiaj. I nie chodzi, wiecie, o te górnolotne sformułowania, gdyby jutra miało nie być. To nie ma nas karmić. Czy ja dzisiaj jestem dla ciebie? Czy ja dzisiaj wybieram ciebie? Wiecie, bo to jest cały czas o wybieraniu. Miłość jest cały czas o wybieraniu. Czy ja dzisiaj i o odwadze, bo to jest o zaufaniu, że istotą naszego bezpieczeństwa naprawdę jest relacja. Drugi człowiek. I ponieważ my nie mamy, albo inaczej, może nie mamy. Nie mamy, niektórzy z nas nie mają, tak bym chciała powiedzieć, bo nie chcę stawiać jakiś, robić zbyt dużego ogólnika, ale gdybyśmy mieli dosłownie kilka relacji, w których masz to zaufanie, że mogę być ze wszystkim, co we mnie jest. I że dostanę czas, dostanę uwagę, dostanę pamięć, to mam bezpieczeństwo w sobie i w relacji. Ale żeby to bezpieczeństwo zbudować, konieczny jest czas i pięknie to powiedzieliście, obecność. Obecny w języku angielskim to present. I to jest puenta. Czy ja mam zaufanie, że ja jestem prezentem dla ciebie, a ty jesteś prezentem dla mnie? Ja rozpakowuję teraz najpiękniejszy prezent. Państwo daliście nam czas. Jak sobie pomyślę, że jest nas 500 osób i 500 osób dało nam kilkanaście godzin swojego życia, bo tu przyjechaliście, bo jesteście, bo potem będziecie pewnie chwilę o nas rozmawialiście. Jesteśmy niezwykle bogaci teraz. To my to dostajemy. Dziękujemy. Obecność. To jest największe cierpienie współczesnego człowieka. To jest osamotnienie. Że nikt nie ma dla mnie czasu. I kiedy ja pracuję z nastolatkami, z dziećmi małymi nie pracuję, ale pracuję z nastolatkami, to jest naprawdę największe cierpienie. Rodzice nie mają dla mnie czasu. Jedno z najpiękniejszych zdań, które usłyszałam w swoim życiu, już dorosłym, to było: słyszę, że jesteś smutna, posiedzę z tobą w tym smutku, kropka. Nic więcej. Nie pospieszam cię, nie musisz mi nawet o tym opowiadać, po prostu sobie posiedzę. I to jest coś, co będzie nam bardzo budowało bliskość. Ale też trzeba mieć czas dla siebie. I kiedy mówię czas dla siebie, nie mam na myśli znowu tego, że pójdę na kijki, idąc na kijki posłucham podcastu, po drodze zrobię zakupy i policzę kroki. To ja myślę, że wiele osób na sali, że latem jeszcze grzyby nazbieram po drodze, tam potem ja reklamówkę.
I do paczkomatu zajdę.
I do paczkomatu zajdę, o właśnie. A teraz to w ogóle, nie? Czas, czyli obecność ze sobą przy sobie, bez pośpiechu, w tym, co się wydarzy. Jak wstaniemy, to zjemy śniadanie. Oczywiście Państwo teraz, część z Was, bo widzę, to widzę. Kto sobie może pozwolić na taki luksus? No właśnie. Pozwólmy sobie na luksus. Mania czasu. Chociaż chwili w ciągu dnia, w której ja z Tobą siedzę i ja nie muszę myśleć, czy ja Ci zabieram czas. Wiecie? Czy jak ja do Ciebie dzwonię pogadać, to ja Ci robię kłopot. Czy ja Ci coś zabieram? Czy druga osoba, która... No, będziemy też rozmawiali przez telefony, nie? Bo są i odległości i tak dalej, ale czy... Kiedy ty ze mną rozmawiasz, to ja słyszę, że ty mnie słuchasz, czy ja słyszę, że ty robisz 5 innych rzeczy, nie? Macie tak? Nie? Nie róbcie tego. Bądźcie w spotkaniu. No chyba, że odmawiacie z kimś pompę Jankę i to jest już 23:30, więc trzeba coś zrobić, a przecież jakby można pracować i się modlić, ale to jest zupełnie inna historia. Chodzi o to, że jak jestem z Tobą, to jestem dla Ciebie. Daj mi 5 minut, nie dawaj mi godziny, ale daj mi 5 minut swojego czasu. Tego, żebym miała pewność, że moje jestem dzisiaj jest ważne, widziane i wartościowe. Jeśli będziesz mieć dobre życie, to będzie inspirujące dla innych, więc zbierając, miejcie zaufanie do dobra, które jest w Was złożone. Dziękuję. Amen.
Dzieje mi nadziei, siebie do pokochania, siebie do pokochania, siebie do pokochania, do pokochania.